dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiać o przemocy ze względu na płeć w kontekście trwającej światowej akcji pod nazwą 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Numer telefonu w Zielonej Górze 324 22 55 i 801 327 462. To dla tych z Państwa, którzy chcieliby się włączyć do naszej rozmowy, do której też zaprosiłam panią Ilonę Motykę, wiceprezeskę Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba. Witam.
Dzień dobry.
I jest z nami pani Katarzyna Pyrzyńska, radca prawny.
Witam serdecznie.
Dziękuję panią, że znalazły czas na przyjście do studia Radia Zachód i opowiedzenia o akcji oraz o tym, jak bronić się przed przemocą, przed różnymi formami przemocy. Powiemy tu szczególnie, liczę na panią mecenas, że nam podpowie, jak w kontekście prawnym to wygląda, ale zaczniemy oczywiście od samej akcji światowej Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć. 16 ich jest aż, pani Ilono. Dlaczego jest ta akcja, po co?
Tak, no może ja zacznę, wyjaśnię skąd się bierze ta akcja. To jest międzynarodowa przede wszystkim kampania, prowadzona od lat i te daty ważne, czyli początek to jest 25 listopada zawsze co roku i 10 grudnia kończymy tą akcję. To są bardzo ważne daty, bo pierwsza z nich, 25 listopada, to jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. I ta kampania powstała między innymi po to i dlatego w tych dniach, żeby podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. W tym okresie mieszczą się jeszcze ważne dni, to jest 1 grudnia, Światowy Dzień AIDS i 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu, gdzie zginęło zamordowanych kilkanaście studentek. Po co, czemu służy ta kampania? No chcemy zwrócić uwagę i to właśnie na całym świecie na problem przemocy ze względu na płeć i przez to, że ona odbywa się w wielu krajach świata, pomaga nam między innymi na przykład wzmocnić takie sieci międzynarodowe organizacji, które się zajmują każda w swoim kraju tym tematem, a możemy przez to wymienić doświadczenia, popracować nad nowymi narzędziami, które służą nam do walki z tym problemem. W ogóle poznajemy się, organizacje poznają się, nagle się okazuje, że ich jest więcej i że działają w różnych sytuacjach. No u nas w Polsce koncentrujemy się przede wszystkim na przemocy domowej, bo taki problem jest u nas w Polsce największy, ale w innych krajach, i musimy my też o tym pamiętać, w krajach, gdzie jest wojna, których jest bardzo dużo i to niedaleko też często od Polski, tam też kobiety doznają przemocy. Jako kobiety konkretnie chodzi o gwałty wojenne przede wszystkim, ale nie tylko. I są różne problemy na świecie, tak jak mówię. U nas ta przemoc domowa jest najbardziej ważna teraz, ale pamiętajmy, bo świat jest mały, że kobiety i dzieci giną na wojnach jako ofiary cywilne.
Ja myślę, że pani Ilona może nawet z głowy nam przytoczyć dane dotyczące województwa lubuskiego, ale przynajmniej tego, co nie powiemy z głowy. W każdym razie mam na myśli te dane, które mówią o tym, ilu lubuszan, jaki procent lubuszan zetknęło się z przemocą lub wie, że gdzieś jest jakaś przemoc.
To są, jakby w województwie lubuskim te dane nie odbiegają średnio za bardzo od innych. Wiem, że może są trochę gorsze niż w innych województwach w naszym kraju, ale jeżeli chodzi o statystykę, to mogę powiedzieć na przykład, że jedna kobieta na 5 kobiet przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy ze strony męża czy partnera.
Mówimy o województwie lubuskim.
U nas też tak. Około 12-15% kobiet funkcjonuje w tak zwanych związkach przemocowych. już po, licząc od ukończenia 16 roku życia. Bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że kobiety to nie tylko dorosłe kobiety, ale też nastolatki i dziewczynki. I na przykład, jeżeli chodzi o nastolatki, to statystyki podają, że 1/3 doznaje przemocy seksualnej na randkach po prostu. Problemem jest to, że one sobie może nawet często nie zdają sprawy z tego, że to była przemoc i że to jest coś nagannego. Ja to widzę po praktyce w naszym stowarzyszeniu. W tej chwili mówię o dorosłych kobietach.
Ale mówimy też, przepraszam pani Ilono, o tym, o tej walce przeciw przemocy ze względu na płeć. Czyli mamy tutaj na myśli również mężczyzn, tak?
Tak jest, oczywiście, że tak. Ze względu na płeć, tak, podkreślam, to jest kampania przeciwko przemocy ze względu na płeć, bo przemoc domowa, na przykład tak jak u nas w Polsce, nie wojenna, to dotyczy jak najbardziej mężczyzn. Oczywiście, że w dużo mniejszym stopniu. Nieporównanie mniejszym, ale przemoc psychiczna, bo o fizycznej trudno mówić, tak jest, spotykamy się z tym.
To zapytam teraz o rolę radców prawnych w tej akcji, pani mecenas.
Radcowie prawni oczywiście, tak jak w przypadku wielu akcji pro bono, oczywiście angażują się bardzo aktywnie w pomoc ofiarom właśnie przestępstw na tle przemocowym, tak. Okręgowa Izba Radców Prawnych współpracuje tutaj z wszelkimi organizacjami, które niosą pomoc wszelkim osobom ucieśnianym. Również i w tym roku oczywiście Okręgowa Izba Radców Prawnych zaangażowała się w pomoc tutaj w Babie w ramach tego 16 dni pomocy ofiarom przestępstw. Oczywiście nawiązując do tego, co przed chwileczką powiedziała moja przedmówczyni, należy pamiętać, że jest to pomoc ukierunkowana nie tylko na rzecz kobiet, tak? Natomiast w związku z tym, że ofiarą przemocy mogą być również mężczyźni, również dzieci, tak? Mężczyźni oczywiście padają najczęściej ofiarami przemocy tej psychicznej, bo trudno mówić tutaj oczywiście o przemocy fizycznej, chociaż i również też różnie bywa. Chciałam też podkreślić, że pamiętajmy również o dzieciach, tak? Które często są nie tylko tłem takich sytuacji przemocowych w domu, jako że często również są ofiarami właśnie tej przemocy.
Ale wydaje mi się, że warto również powiedzieć o osobach starszych i niepełnosprawnych, które też często bywają ofiarami przemocy.
Tak, tak jest. Oczywiście o tym się za mało mówi. Jakkolwiek no, teraz mamy ten kontekst przemocy ze względu na płeć. Ale czasami trudno to rozdzielić. Bo jeżeli jest tak zwana rodzina przemocowa, to tam cierpią wszyscy. I często jest tak, że zwraca się do nas kobieta o pomoc, najczęściej, ale jak usiądziemy i porozmawiamy i okazuje się, co się dzieje w tej rodzinie, to okazuje się, że jest dziadek leżący, niepełnosprawny, który jest też ofiarą przemocy. Jest mnóstwo dzieci, które też są ofiarą przemocy i to się nie da rozwiązać poszczególnych jakby przypadków. To jest kłąb problemów, który próbujemy pomału rozwikłać. Najczęściej jest jeden agresor, przemocowiec, jak my mówimy, a cierpi cała rodzina.
Zofia Popielecka przygotowała sondę, zapytała kilku mieszkańców regionu, czy reagujemy na przemoc, co wiemy na temat przemocy, czy potrafimy sobie z nią poradzić. Poprosimy o ten materiał.
Moim zdaniem nie potrafimy reagować, ponieważ boimy się. Tak widać nawet na ulicy, jeżeli ktoś kogoś zaczepia, to przechodzimy bokiem. Znaczy może nie wszyscy, bo nie ma co tutaj uogólniać, ale jednak większość osób przechodzi bokiem, udaje, że nic się nie dzieje.
A z czego to może wynikać?
Wydaje mi się, ze strachu, że po prostu osoba, która stoi gdzieś naprzeciwko, może być od nas silniejsza, może nam zrobić krzywdę i po prostu nie chcemy reagować na to, co dzieje się wokół innej osoby.
Kto najczęściej jest ofiarą przemocy?
Wydaje mi się, że osoby przede wszystkim po alkoholu, które gdzieś przewyższają swoje możliwości, które gdzieś zaczepiają inne osoby, no i przez to nadziewają się na konsekwencje, a także osoby młode i kobiety.
Myślę, że wielu z nas ma z tym problem, bo nawet jeżeli to widzimy, bardzo często boimy się albo wahamy się, czy zareagować, czy też nie, a jest to ogromny błąd, ponieważ zawsze, kiedy widzimy jakieś podejrzane zachowania lub takie, które wzbudzają naszą złość, powinniśmy zawsze reagować. kto najczęściej pada ofiarą przemocy? Myślę, że są to dzieci, które padają nie tylko ofiarą przemocy fizycznej, ale także psychicznej. I uważam, że powinniśmy na to reagować, ponieważ doświadczenia, których doświadczamy jako dzieci, rzutują na nasze dorosłe życie.
Niestety myślę, że nie mamy takiej wiedzy, co wtedy robić. Dlatego ludzie się boją i unikają po prostu poniesienia odpowiedzialności.
Kto najczęściej pada ofiarą przemocy, twoim zdaniem?
Myślę, że u nas mogą to być dzieci, niestety. Z tego względu, że to najsłabsza grupa po prostu. Może też kobiety, ewentualnie osoby niepełnosprawne.
Mam wrażenie, że nasze społeczeństwo, jeśli chodzi o Polskę, to raczej za mało reaguje, jeśli chodzi o przemoc. No myślę, że należy zwrócić na to uwagę, ale też miałabym na uwadze swoje bezpieczeństwo.
Z czego to wynika, że ludzie nie potrafią właśnie reagować?
Ze strachu chyba, tak mi się wydaje. Na przykład jeśli chodzi o szkołę, to zazwyczaj osoby słabsze, które się w pewien sposób wyróżniają na tle grupy.
Czy twoim zdaniem społeczeństwo potrafi reagować na przemoc?
Nie do końca. Jest dużo takich przypadków, gdzie jest przemoc w rodzinie i dzieci są bite i zazwyczaj jest mówione, że to była taka dobra rodzina, nikt się nie spodziewał, więc wydaje mi się, że społeczeństwo albo nie chce widzieć, albo nie wie dokładnie, na jakie sygnały zwracać uwagę.
No i co pani na to? Edukacja na pewno jest potrzebna. Tak?
Edukacja jest potrzebna. Ja myślę, że te spostrzeżenia są trafne, to znaczy dlaczego nie reagujemy ze strachu? W porządku, no mogę się z tym zgodzić. Nie wiemy, z kim mamy do czynienia na ulicy. I w pewnym stopniu na pewno tak, ale po pierwsze odwaga cywilna no liczy się, bądźmy trochę, zaryzykujmy, no nie zawsze to jest jakieś, u nas broni palnej nie ma tak w użyciu jak gdzie indziej, czy jeżeli
takiego
nie widać
niebezpieczeństwa
tam,
nie ma, tak, że
czy strzelanina. Nie ma tam w ogóle jakichś narzędzi. Jakiś, to można, no spróbujmy. Tym bardziej, jeżeli jesteśmy w kilka osób na przykład, no to zachęćmy jedną, drugą osobę, żeby zareagować. Ale są też sposoby na to. Ja czytałam bardzo kiedyś ciekawy artykuł w kobiecej prasie, która nie tylko o szminkach pisze. Nie powtórzę tego, bo to było trochę skomplikowane, ale gdybym była na kursie, albo gdybym to nauczyła się tego w szkole i przećwiczyła te zachowania, to byłoby mi już łatwiej. Raz strach, drugi raz nie wiemy, co zrobić. Rzucać się na agresora, bronić ofiary między
osoby. No tak,
między
tylko, że się
osoby...
przygotowujemy na odpowiedź agresywną, na agresję, bo się bronimy, no to też tam, prawda, czasami trzeba się zachować tak dosyć intensywnie. Ja tu bym się zwróciła do pani mecenas z zapytaniem, czy mamy obowiązek reagowania w sytuacjach takich kryzysowych i czy... Jako świadkowie na przykład przemocy jesteśmy jakoś tam odpowiedzialni przed prawem. Bo powiedziała pani, że przemoc jest przestępstwem, tak uogólniając.
Tak, pod względem prawnym chciałam powiedzieć, że spojrzenie na te kwestie inaczej różni się pod względem prawnym, pod względem takim czysto ludzkim, tak? Patrząc czysto ludzko na te kwestie, czy reagujemy na przemoc, czy powinniśmy, jakby jest to zrozumiałe, że dana osoba może się obawiać jakiejś reakcji odwetowej, tak? W tym zakresie. Natomiast z punktu widzenia prawnego, brak reakcji jest niedopuszczalny. Musimy pamiętać, że każdy z nas, tak, ma prawny obowiązek zawiadomić stosowne organy ścigania o powziętej wiadomości o popełnionym przestępstwie bądź o możliwości popełnienia przestępstwa, tak? Wszelkie przejawy agresji, które mogą mieć postać czy znęcania się psychicznego, czy fizycznego, są formą oczywiście przestępstwa ściganego przez odpowiednie organy, tak? Także absolutnie każda osoba, która poweźmie wiadomość na temat nawet możliwości, tak? Bo trudno mówić oczywiście, że to już będzie na pewno przestępstwo, tak? Bo to oczywiście podlega ocenom organów ścigania, następnie sądu. Także trzeba mieć na uwadze to, że mamy wszyscy prawny obowiązek zawiadomienia stosownych organów ścigania, nawet o możliwości, o podejrzeniu popełnienia takiego przestępstwa. I pod względem prawnym nie możemy być tutaj obojętni.
No dobrze, ale kto nam udowodni, że my mamy taką wiedzę? Albo mieliśmy? Czy ktoś może nam to tak wskazać, że pani wiedziała, a nie powiedziała i ma pani teraz jakąś
tak,
sankcję.
Tak, oczywiście jest to ewentualnie możliwe. Natomiast jakby postulowałabym tutaj z punktu widzenia prawnego, żeby unikać takich sytuacji, tak? Jest społecznie korzystne, powiedziałabym, nie prawnie nawet, tylko społecznie korzystne jest odnalezienie w sobie gdzieś tej siły, tak? I zrozumienie też tego, że trzeba gdzieś się przemóc, w pewnym momencie przełamać i jakby zawiadomić te organy ścigania. Niekoniecznie organy ścigania, mogą być to też również inne instytucje czy urzędy, które zajmują się przemocą. Musimy też na uwadze, że wystarczy jakby zgłosić tą możliwość popełnienia przestępstwa, tak? I to już jakby jest spełnieniem naszego prawnego obowiązku, tak?
Czyli możemy po prostu wykonać telefon 997 i chociażby, to będzie pierwszy
chociażby,
krok.
Chociażby,
tak?
Chociażby. Jest to bardzo ważne, tak? Bo patrząc z boku oczywiście na daną osobę, która jest ofiarą przemocy, no możemy się obawiać i nie chcieć zgłosić jakiegoś przestępstwa, bo nie dotyczy to nas, tak? Natomiast postawmy się w tej sytuacji, że gdybyśmy to my byli tą ofiarą przemocy i my potrzebowali pomocy, tak? Czy nie chcielibyśmy, aby ktoś na przykład z boku widząc to, czy nie chcielibyśmy tej pomocy, tak? Prawnej, żeby, bo czasami ofiara tej przemocy też może się obawiać, bądź wstydzić, bądź nie wiedzieć, nie być na tyle zaradna, żeby sobie sama pomóc, tak? Czyli żeby samodzielnie pójść i zgłosić coś na policję, bądź do prokuratury, tak? Jakieś zdarzenie. Dlatego, kiedy widzimy dane sytuacje, słyszymy ją ze ścianą, w bloku, widzimy coś na podwórku, w parku, nie zawahajmy się.
No takie rzeczy często się dzieją po prostu w rodzinach. Wiemy to chociażby z dyżurów w Babie, prawda? Także członkowie rodziny, no to może
tak,
to jest trudniejsze
to jest
tutaj, tak?
Ciężkie no jakby miejmy zrozumienie dla tego.
No mamy zrozumienie, ale wiemy, że tak się dzieje.
To są gdzieś też granice. Jeżeli dzieci są krzywdzone i jest wyraźna przemoc, no to nie można nie reagować, bo to się nie poprawi. Może być tylko gorzej. I rzeczywiście cała rodzina wtedy już ucierpi. Więc absolutnie nie powinniśmy w takich wypadkach wyraźnych w ogóle się wahać, bo to jest jasne. No, nie zawsze tak jest, to jest prawda.
324 22 55 i 801 327 462 to nasze numery telefonów w studiu Radia Zachód. Gdyby Państwo chcieli się włączyć do naszej rozmowy, to zachęcamy.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Kontynuujemy rozmowę na temat przemocy, jak się przed nią bronić, jak na nią reagować. W kraju naszym sprawami związanymi z pomocą ofiarom przemocy, czy osobom poszkodowanym przestępstwem, bo używamy też takiego nazewnictwa, zajmują się odpowiednie instytucje państwowe, a także organizacje pozarządowe, które między innymi reprezentuje Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Badła. Taką organizacją jest. I odwiedziłam właśnie Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Baba. Od kilku dni trwa te 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć. O tej ogólnoświatowej akcji mówimy. No i spotkałam tam kilka kobiet.
Pomagam, dużo pomagam.
Mamy taki specjalny tydzień.
Wiem o tym, wiem.
I właśnie dlatego pani przyszła, że jest możliwość skorzystania z pomocy prawnika?
Tak, dużo pomocy. Jesteśmy przed sprawą. Nie jest trudno prosić się o pomoc. Jest, jejku, czemu ciężko?
Z jakichś powodów pani tutaj przyszła? Coś spowodowało, że zdecydowała
tak,
się pani?
Tak, ten ból taki. A tu szukaliśmy pomocy po prostu, żeby ktoś nam pomógł. Człowiek przychodzi z żalem, ale nie tutaj do biura, do kobiet, tyle, że życie, o.
Pani też skorzystała z pomocy?
Tak, też skorzystałam z pomocy też. I bardzo się cieszę, bo bardzo dużo tutaj pomagają ludziom.
Wcześniej nie miała pani wsparcia, jeśli chodzi o problem ten?
Tak. Wcześniej wsparcia nie miałam, a przyszłam tutaj i naprawdę jest pomoc i wsparcie nie tylko w sprawie adwokata, ale też pani psycholog, pedagog. Także jest pomoc naprawdę bardzo dużo.
Czy uważają panie, że jest problem z agresją wśród ludzi, z przemocą wobec kobiet, z przemocą w ogóle między ludźmi, w rodzinie?
Jest bardzo dużo.
Znają panie takie przypadki?
Tak, osobiście mam to w domu. Dlatego warto i naprawdę zachęcam tutaj skorzystania z pomocy, naprawdę, bo warto i spróbować, naprawdę dobrze kierują.
Czy trudno jest zorientować się, że jest problem i trzeba z nim walczyć?
Trudno, jest bardzo trudno. Człowiek jest po prostu zamknięty w tym.
Kto tutaj skierował panie?
Siostrę. Trzy siostry. Będzie dobrze.
Mamy nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana dobrze. To były przypadki pań, które
Zaraz powiemy, skomentujemy, ale zdaje się, że mamy telefon. Proszę, słuchawki na uszy 324 22 55 i 801 327 462. Halo, słuchamy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Ja uważam, że wy bardzo poruszacie ten temat. Sama jestem mamą, ale też pracuję z dziećmi i jestem bardzo skulona w momenty, kiedy dzieje się im krzywda. I wielokrotnie, znaczy może nie wielokrotnie, trzykrotnie byłam świadkiem, kiedy pod dużym sklepem rodzice szarpali, krzyczeli, bili dziecko i byłam chyba jedyną osobą, która po prostu podeszła i stanęła w obronie tego dziecka. I myślę, że takie tematy trzeba nagłaśniać, bo właśnie takie małe tragedie dzieją się codziennie, często wokół nas i myślę, że gdyby ludzie, środowisko reagowało szybciej i zwracało uwagę nie tylko wytykając rodzicom błędy, ale bardziej zachęcając do korzystania z pomocy profesjonalnej czy psychologa, czy jakiegoś doradcy w kwestii wychowawczej, to po prostu te dramaty dzieci, no nie byłoby ich tak często. Także uważam, że bardzo potrzebny temat i warty nagłośnienia.
Bardzo dziękujemy pani i myślę, że to jest bardzo słuszna taka uwaga, bo sprawcy przemocy no, najczęściej mają problem ze swoimi emocjami. Oczywiście to jest audycja, czy temat na inną zupełnie audycję, bo my się tutaj nie zajmujemy stroną psychologiczną, tylko bardziej prawną, ale rzeczywiście trzeba się zaopiekować no, tą nieumiejętnością radzenia sobie z przemocą. To jest jedna rzecz. Więc jeżeli my zwrócimy uwagę jakąkolwiek właśnie w takich sytuacjach, to już zrobimy dużo, prawda? Pani mecenas.
Zgadza się. Reagujmy w każdy sposób, chociażby najmniejszy. Jest to zawsze jakiś krok do przodu. Natomiast w takich poważniejszych sytuacjach, oczywiście trudno też mówić, która przemoc jest lepsza, która jest gorsza, tak? Natomiast oceniając czysto logicznie takie sytuacje, no starajmy się przede wszystkim w każdej sytuacji zareagować, ale kiedy już widzimy, że ta przemoc ma już jakieś większe, poważniejsze rozmiary, nie zawahajmy się, zawiadommy odpowiednie organy już ścigania. Tak?
Ja tutaj mam na myśli właśnie te panie, siostrę, jakoś tak zachęciła do tego, żeby prosić o pomoc, co nie jest łatwe, ale nie niemożliwe. Można skorzystać z szerokiego wachlarza tych różnych specjalistów, prawda?
Tak, to też ja bardzo często obserwuję w trakcie moich dyżurów babie, bo najczęściej pytamy kobiety, skąd usłyszały o nas, w jaki sposób trafiły do baby. I bardzo często jest to właśnie koleżanka, siostra, ktoś z bliskich, kto zwrócił uwagę na problem i zachęcił do zgłoszenia się.
No tak, ale potem pada pytanie, no ale co ja powiem, jak ja pójdę do prawnika? Czy ja muszę coś udowodnić? Czy ja muszę mieć jakieś
po pierwsze,
teczkę różnych dokumentów?
Jeżeli chodzi o babę, to zachęcamy, żeby przyjść tak jak kobiety stoją, brzydko powiem. Po prostu
można
z niczym.
Z ulicy, tak?
Z gołymi rękami, tylko żeby zasygnalizować, żeby zacząć coś robić. I na pierwszej wizycie wytłumaczymy, czy jest coś potrzebne, czy nie.
A potem już pani mecenas,
i potem
tak?
To już tak, pani prawniczka.
No to proszę powiedzieć, pani prawniczko, co tam trzeba mieć ewentualnie, jak się przygotować?
Nie trzeba mieć tak naprawdę ze sobą nic. Trzeba przyjść z własnym bagażem doświadczeń, niestety pewnie negatywnych, i po prostu opisać całą sytuację prawnikowi. Każdy prawnik, tutaj każdy radca prawny czy adwokat samodzielnie wyłuszczy z tych informacji to, co jest dla niego najistotniejsze z punktu widzenia prawnego. Należy mieć na uwadze, że mówimy o ofiarach przestępstw, tak? Tutaj mówimy już o prawie karnym stricte, tak? Prawo karne jest specyficzną dziedziną prawa, która opiera się na pewnych znamionach przestępstw, na winie, przesłankach. Także prawnik, słuchając danej opowieści, będzie w stanie wyłuszczyć sobie te najważniejsze zagadnienia i problemy, ocenić ewentualnie winę, zamiar sprawcy i pokieruje tą rozmową, tak? Jeżeli chodzi o jakieś dowody, z którymi należałoby przyjść do takiego prawnika, tak naprawdę głównym dowodem w takich sprawach są po prostu zeznania, Tak, w postępowaniu karnym bardzo ważne, istotne znaczenie mają właśnie zeznania, czy to tutaj jakby strony, czy będą to zeznania świadków głównie, tak? Więc pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy ofiarą jakiejś przemocy, chociaż najczęściej ona dzieje się gdzieś tam w zaciszu domowym, czy w jakimś zamkniętym bardziej kręgu, natomiast jeżeli dzieje się gdzieś poza domem, jeżeli ktoś coś widział, ktoś coś słyszał, to też pamiętajmy, że taka osoba może być świadkiem w ewentualnym postępowaniu karnym. Również nasze zeznania danej ofiary, tak, tej przemocy, będą miały bardzo istotne znaczenie w postępowaniu karnym. Jeżeli jesteśmy ofiarą przemocy fizycznej z punktu widzenia prawnego, oczywiście bardzo istotne są również ewentualne obdukcje lekarskie, tak? Jeżeli mamy jakąś opinię lekarza, jakieś zdjęcia, jeżeli mamy jakieś ślady na ciele, prawda, jakiejś tutaj przemocy fizycznej. Przemoc psychiczna również pozostawia pewne ślady, tak? Jeżeli dana osoba, dana ofiara przemocy może korzystać również z pomocy psychologa, prawda? Też jest to jakiś ślad.
Czy chodzi na jakieś terapie?
Tak. Można później się powołać, że w związku z tym, że oczywiście, że ta przemoc ma taki rozmiar, że była zmuszona skorzystać z pomocy psychologa, bo powiedzmy sama sobie już nie radziła, prawda? Także to również. Jeżeli chodzi o jakieś dokumenty, no trudno mieć tutaj jakieś dokumenty, tak? Ewentualnie, jeżeli jesteśmy ofiarą przemocy, właśnie
taki
wykonując
jak stalking na przykład, bo to przypomniało mi się, że jest jeszcze taka forma przemocy, ale to już nie ze względu na płeć.
Tak. Ja natomiast jeszcze chciałam...
dotyczyć kobiet.
Ale może dotyczyć kobiet. Bardzo często dotyczy.
Tak. Ja chciałam jeszcze innej kwestii jakby tutaj dotknąć, że... Nawiązując właśnie do tematu, który poruszałyśmy przed chwilą, o tym obowiązku zawiadomienia organów ścigania, tak, to jest bardzo istotne i chciałabym to
podkreślać
i rozwinąć. Chciałam podkreślić, że takie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa czy o popełnieniu przestępstwa pozostawia pewne ślady, tak, a mianowicie organy ścigania zobowiązane są w takiej sytuacji wszcząć odpowiednie postępowanie, tak? W związku z tym pojawiają się jakieś dokumenty, dowody również na piśmie, tak? Będą to jakieś akty jakiegoś postępowania, które również mogą stanowić dowód w sądzie przy okazji innej sprawy, tak? Bądź ewentualnie w ogóle wszczynamy tutaj dane postępowanie, tak? Także w sytuacji takiej, kiedy jesteśmy ofiarą przemocy, no, dla naszego dobra tak naprawdę wskazane jest zgłosić takie przestępstwo, tak? I pamiętajmy również o takiej możliwości, jak założenie niebieskiej karty w takich sytuacjach.
Pani mecenas, a czy to tak jest, że ofiara przestępstwa idzie sama, zgłasza do sądu tę sprawę, czy ktoś za nią to może zrobić z urzędu?
Co do zasady, ofiara powinna to zrobić, prawda, sama.
Czyli na przykład prawnik podpowie, co ma napisać,
to znaczy niekoniecznie napisać, tak? Znaczy można napisać na piśmie.
Trzeba, tak?
Znaczy,
zrobić, czy
postępowanie,
nie?
Mówimy tutaj o postępowaniu karnym. Postępowaniu karnym nie mamy pozwów, tak?
Aha,
jest akt oskarżenia, ale akt oskarżenia de facto wnosi prokurator, tak? Także jakby nie.
Czyli my do prokuratora to zgłaszamy?
Sam fakt możliwości czy popełnienia przestępstwa zgłaszamy organom ścigania, więc policji. Tak, możemy udać się na posterunek policji, tak, ewentualnie tutaj do prokuratury, prawda, i tam to zgłosić, czy pisemnie, czy ustnie spróbować w jakikolwiek sposób. Ważne,
no
żeby po prostu się...
dwa miejsca, to istotne jest.
Tak, policja, policja, prokuratura. Tak, no i wtedy wszczyna się całe postępowanie.
Aha, no i wtedy tam te organa wszystkie, co tam trzeba, robią i dostajemy na przykład zawiadomienie, że się odbędzie pierwsza sprawa,
to znaczy,
tak?
Postępowanie karne, co do zasady, w ten sposób, że najpierw mamy to zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, czy o popełnieniu przestępstwa. Na skutek tego wszczęte powinno być postępowanie przygotowawcze. To postępowanie przygotowawcze prowadzi policja bądź prokurator, w zależności od konkretnych przepisów, które to regulują. I to postępowanie kończy się w zależności od jego wyniku, prawda? Albo umorzeniem, albo wyniesieniem aktu oskarżenia, tak? I ten akt oskarżenia to jest tak naprawdę równoznaczny, tak jakby możemy to przerwać do postępowania cywilnego, do pozwu, tak? Czyli inicjuje to postępowanie jakby sądowe, tak? Ten akt oskarżenia, jeżeli prokurator stwierdzi, że faktycznie istnieją podstawy, tak, tutaj do złożenia tego aktu oskarżenia do sądu i wówczas właśnie wszczyna się to konkretne już postępowanie sądowe karne, tak?
No, nie... Pani
ja
bym
jeszcze
Lona,
chciała dodać, bo akurat wydałyśmy jako baba nową ulotkę, która wyjaśnia pokrzywdzonym, jakie mają prawa, a czasami też obowiązki, od momentu złożenia zawiadomienia. To jest troszkę skomplikowane i wcale nie takie proste, bo to nie jest tak, że się jednego dnia złoży zawiadomienie i potem już jest jakaś rozprawa. Mhm. Często nie ma w ogóle żadnej rozprawy, niestety. Może być umorzone, mogą się różne rzeczy zdarzyć i my mamy to bardzo ładnie opracowane, krótko, węzłowato, a tak w przystępnej formie właśnie na naszej ulotce, także zachęcam do zgłaszania się. I co dalej, tak, bo te początki to my wyjaśnimy, potem się składa zawiadomienie i co dalej, można dużo rzeczy zrobić jeszcze, może ma się dużo praw, warto skorzystać z tego wszystkiego.
Jeśli chodzi o te instytucje, które pomagają osobom poszkodowanym przestępstwem, w tym przypadku przemocowym, to powiedzmy o zespole interdyscyplinarnym, pani Ilono.
Tak, jest w każdej gminie, na przykład. W każdej gminie, to jest obowiązek każdej gminy, tak, także u nas też jest oczywiście zespół interdyscyplinarny, który zajmuje się przypadkami przemocy w rodzinie. No najczęściej dotyczy ta przemoc, tak jak mówiłyśmy już wcześniej, kobiet, ale nie tylko. Natomiast jeżeli już jest właśnie założona niebieska karta, to ten cały zespół zajmuje się danym przypadkiem. Tam jest i policjant, czy policja w ogóle jako taka, i służba zdrowia, i prokurator, i jakieś organizacje pozarządowe w naszej gminie, to jest BABA. I to jest naprawdę no super fajna pomoc i kompleksowa pomoc właśnie ze wszystkich stron, bo tego potrzebuje ofiara najczęściej.
Czyli psycholog, pedagog,
psycholog, prawnik, lekarz, organizacja pozarządowa, policjant i właśnie służba zdrowia i szkoły często są włączane w to, bo no w zależności jaki przypadek, ale bardzo często dotyczy to całych rodzin. I to no muszę pochwalić, że ten nasz zespół jest, ciężko pracuje. I w ogóle pracownicy socjalni oczywiście, bo to jest, zespół jest przy MOPS-ie, to no, trzeba ich tylko chwalić. A słyszę tylko krytykę, nigdy nie słyszę pochwał. Natomiast to jest niewyobrażalnie ciężka praca, niewdzięczna i psychicznie, i fizycznie. I no, bierzmy pod uwagę, że naprawdę pracownicy socjalni w połączeniu z innymi służbami robią co mogą. Natomiast no to nie jest prosty problem, łatwy do zlikwidowania, ale musimy wszyscy próbować wspólnymi siłami pomóc i zlikwidować ten problem.
Pani mecenas, a czy w ogóle zapadają jakiekolwiek wyroki, które odstraszać miałyby ewentualnie potencjalnych sprawców takiej przemocy, takiego przestępstwa?
Każda sytuacja, każda sprawa jest oczywiście oceniana przez sąd odrębnie, tak? Musimy mieć na uwadze, że prowadzone jest postępowanie dowodowe, zazwyczaj szerokie w postępowaniu karnym, poprzedzone oczywiście tutaj tym postępowaniem przygotowawczym. Musimy mieć na uwadze, że postępowanie sądowe jest postępowaniem przygotowawczym również poprzedzone. I jakby podlega to ocenie sądu, tak? Natomiast podkreślić należy, że zapadają takie wyroki. Powinno być to asumptem do tego, żeby faktycznie zgłaszać tą możliwość, czy ten fakt popełnienia przestępstwa, bo faktycznie są bardzo duże prawne szanse skazania takiej osoby, tak? Jeżeli faktycznie uda się udowodnić winę, jeżeli uda się udowodnić tutaj w ogóle fakt popełnienia tego przestępstwa, tak? Przez daną osobę, czyli powiedzmy, czy to znęcanie się psychiczne, czy fizyczne, czy jakiekolwiek inne formy. Jeżeli uda się to udowodnić w postępowaniu karnym, to takie wyroki zapadają. I one zapadają. Też w mediach mamy przykłady. Możemy usłyszeć o tym, że jednak są sprawcy karani. Mm-hmm. Tak? Te mniej spektakularne też. O nich właśnie się mniej mówi. Tak? Natomiast też zapadają wyroki. Także należy zgłaszać, tak, fakt popełnienia przestępstwa.
No zwykle w tych relacjach, chociażby z telewizji, to widzimy, że na sali sądowej jest i sprawca, i ofiara. Czy to zawsze tak jest? Czy można czasami poprosić o to, żeby nie być jednocześnie ze swoim oprawcą na sali sądowej?
Można. Najczęściej tak jest. Mamy na przykład właśnie też na tej ulotce, wskazujemy na taką możliwość, bo to jest skrótowo wszystko, tylko hasła, co można, co nie można. Potem można się zagłębić bardziej w dany temat interesujący osobę pokrzywdzoną. Można wnioskować o to, żeby jakby przesłuchania na sali sądowej nie odbywały się jednocześnie, żeby te dwie osoby nie były razem.
A czy może taka możliwość? Może tego ofiarę tą reprezentować ktoś? No radca prawny w sprawach karnych raczej nie reprezentuje, tak?
To znaczy radca prawny również może reprezentować swojego klienta w sprawach karnych. Na pewno może być pełnomocnikiem, na pewno może być pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowego. Natomiast jeżeli chodzi o bycie obrońcą w sprawach karnych, radca prawny może być obrońcą w sprawach karnych wówczas, gdy nie pozostaje w stosunku pracy. To są już takie nasze
uregulowania. Ale myślę, że to jest istotna informacja.
Natomiast oczywiście chciałam powiedzieć jakby też wprost, tak, że radcowie prawni co do zasady mogą być tutaj jakby obrońcami, tak, w sprawach karnych. Oczywiście mogą, natomiast no, są tutaj pewne obostrzenia, natomiast jakby i oczywiście mogą. Zasadą jest to, że mogą.
Tak, to pytam o to, bo tutaj była mowa o adwokatach i no nie wszyscy mamy taką wiedzę, jak państwo tam mają te specjalizacje swoje i czym się zajmują. I tak na zakończenie już przyszła mi taka refleksja. Czy ktoś w ogóle się interesuje w którymś momencie, oprócz tego, że trzeba ukarać, sprawcami przemocy? Pani Ilono.
No, ja uważam, że za mało się interesujemy sprawcami. Ciągle mówimy o poszkodowanych czy o ofiarach. Zresztą imputując różne tam prowokowanie i zły ubiór i no, absurdalne jakieś...
Mamy na myśli hasła, bo zupa była zasłona,
tak,
bo
przede wszystkim zrzucając winę na najróżniejsze okoliczności czy cechy charakteru osoby poszkodowanej. Prawie w ogóle nie mówimy o sprawcach. Jakby to był jakiś taki naturalny, jakaś katastrofa naturalna, jak nie wiem co, wybuch wulkanu, że to jest i nie mamy na to wpływu. Tak nie jest oczywiście. Musimy o tym przypominać. Mi się wydaje, że te 16 dni co roku pomagają właśnie w tym, żeby mówić o sprawcach, żeby ich wychowywać. Żeby nie mówić dziewczynie, jak ma się ubierać, tylko mówić chłopakowi, że ma nie gwałcić. Czy o tym się w ogóle mówi? Czy nie wiem, to jak wygląda wychowanie teraz w podstawowych szkołach na przykład?
Czyli po prostu sprawca jest sprawcą, a ofiara nie ma nic do tego, co ten sprawca ma na myśli, wykonując to przestępstwo, tak?
Oczywiście, sprawca jest jakby jedynym człowiekiem,
winnym,
którego
tak?
można oskarżyć, oczywiście. Plus to, co już mówiłyśmy wcześniej, istnieją świadkowie, którzy mogliby wcześniej na przykład zgłosić, czy zasygnalizować, że jest ktoś, kto jest agresywny. Pamiętajmy o tym. Nie oskarżajmy ofiar, miejmy do nich zaufanie, wierzmy w to, co mówią. W ten sposób możemy im pomóc.
Jeszcze pani mecenas, to proszę bardzo.
Tak, ja chciałam podkreślić, że pamiętajmy, że prawo też karne pełni nie tylko funkcję taką represyjną, ale też taką, by sprawcę wychować. A więc ta kara, która jest wymierzona danemu sprawcy, ma nie tylko jakby pokazać mu to, że źle, że ma ponieść jakąś karę, tak, za to, jakąś uciążliwość. Natomiast ona ma też tego sprawcę wychować, czyli ma poczuć faktycznie, że nie tylko, że zrobił źle, uczynił źle, ale żeby też tego na przyszłość nie powtórzył, tak? Także
no
też...
I na przykład są takie, nie wiem, czy to jest wyrok, czy zalecenie sądu, czy jakichś innych instancji, że na przykład sprawca czy sprawczyni przemocy biorą udział w kursach zastępowania agresji, powiedzmy, tak? Czy
tak,
muszą iść na jakieś warsztaty, nauczyć się funkcjonować?
To są bardzo dobre, to są kursy czy programy, to się nazywa korekcyjno-edukacyjne. Mało się o nich mówi, natomiast z tego co wiem, to każdy powiat powinien dawać możliwość skorzystania z takich kursów. I wiem, że często od kolegów i koleżanek z PCPR-ów, że oni oferują, czy muszą nawet, to nie ma dyskusji, natomiast nie ma chętnych.
No i wydaje mi się, że to nie jest tak, że na przymus.
Oczywiście zmusić nie można, ale zachęcić, czy wytłumaczyć, że to po pierwsze nic złego, nic groźnego, a naprawdę może pomóc. Pomaga rodzinie. Jeżeli żeby ta rodzina, w której istniała przemoc,
żeby nie cierpiała cała rodzina. Na zakończenie jeszcze jeden telefon zdążymy odebrać. Halo, dzień dobry.
Bernardyna, dzień dobry. Słucham audycji z zainteresowaniem. Powiem, że tutaj ten program dla sprawców mnie bardzo interesuje, więc nie łudźmy się, że sprawca po wyroku podejmie jakąś tam terapię, żeby po prostu tłumić sobie agresję, tłumić, no po prostu leczyć ją czy coś.
Ale to bardzo dobrze pani nazwała, tłumienie, leczenie, tak.
Tak. Myślę, że tutaj właśnie tam, gdzie są osadzeni, tam właśnie powinno być skierowane to, i tam by było łatwiej, bo tam ich jest więcej i tam prowadzić tą edukację, tą po prostu leczenie.
Resocjalizację poprzez zastępowanie agresji, jakieś tam takie warsztaty.
Tak. Mhm. Bo to, że sprawca będzie sam chodził, nie łudźmy się jeszcze. Jeżeli do tego dochodzi alkohol, to absolutnie jest to niemożliwe. Pozdrawiam gorąco również pracownicę Bawy, bo korzystałam z ich pomocy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. No właśnie, no to tak to jest. No akurat chyba baby bezpośrednio ze sprawcami nie pracują.
Tak, ale interesujemy się tym. Wiem, że oczywiście w zakładach karnych są prowadzone takie terapie czy programy.
Ale z tego, co wiem, bo już też prowadziłam audycję z dyrektorami więzień, to też więźniowie nie mają przymusu, tylko sami biorą w tym udział, na coś tam się decydują. Może jest jakiś taki przykład, że jakiś skrajnym jakimś wydaniu.
Można ich w pewien sposób zachęcić czasami.
To myślę, że warto, jak nas na przykład słuchają osadzeni i mają problem z agresją, żeby zainteresować się tymi kursami. Tam naprawdę są profesjonaliści, którzy je prowadzą i na pewno pomogą. Tak, i to dzisiaj... i zalecają i stowarzyszeniowcy, i prawnicy, tak?
Oczywiście,
że tak. No, dzisiaj nie mamy kuratorów tutaj wśród nas, natomiast bardzo dużo wyroków jest w zawieszeniu, bo te niższe wyroki poniżej 2 lat są często zawieszane. I to wcale nie jest takie złe. No nie wiem, no nie pakujmy może rzeczywiście wszystkich do więzienia, bo w czasie tego okresu zawieszenia jest kontakt z kuratorem i kurator może też...
To jest to taki okres próby, tak?
Zachęcić, czy wychować w pewnym sensie, kierując właśnie na taki program korekcyjno-edukacyjny.
I z tego miejsca możemy powiedzieć, że jest szansa i dla sprawców, i wielka szansa dla ofiar poszkodowanych.
I dla całych rodzin, żeby te rodziny się nie rozpadły.
Wszyscy są w takiej sytuacji poszkodowani. 16 dni jeszcze trwa, pani Ilono?
Tak,
do kiedy
możemy tam dobawić? Do 10.
Czyli do 10
grudnia. Mamy więcej dodatkowe, mamy dzięki właśnie radcom prawnym, więcej mamy, tak jak co roku, porad. Także proszę dzwonić albo wręcz przychodzić, bo praktycznie od przed południa do wieczora mamy dodatkowe porady, bardzo dobre, tak, zresztą bardzo dużo osób korzysta.
Będzie pani mecenas?
Będzie jeszcze chyba będzie w piątek.
Jeszcze w piątek.
Ale i dużo innych osób, także wydaje mi się, że uda nam się pomóc.
Bardzo dziękuję. Dziękuję z tego miejsca też nie tylko Stowarzyszeniu Baba, ale również Okręgowej Izbie Radców Prawnych, bo od lat współpracują pro bono. To warto podkreślić. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Słuchaczom również dziękuję. W studiu była pani Ilona Motyka, wiceprezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba i pani Katarzyna Pyrzyńska, radca prawny. Dziękuję paniom.
Dziękuję.
Audycję zrealizował Hubert Pietroński, za co też dziękujemy. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.